kolejne mity o języku na antenie radia UWMFM. W naszym studiu pani profesor Mariola Wołk z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnia nasza audycja wzbudziła duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że przynajmniej część, a może i większość ze słuchaczy wie już, jak i że odmienia się nazwiska. A dzisiaj temat też myślę, że taki dość nośny. W ostatnich latach sporo mówi się o feminatywach. Ten tytuł zaproponowany to feminatywy to problematyczna innowacja. No to zapytam na początek, dlaczego problematyczna?
Właściwie trzeba byłoby powiedzieć, dlaczego ona niekoniecznie musi być problematyczna i dlaczego za mit można uznać stwierdzenie, że jest to innowacja. Czyli mamy tutaj tak naprawdę polemikę z dwoma sądami. Z jednej strony z tym sądem, że feminatywy stanowią nowum w języku polskim, a z drugiej strony no to właśnie, że jest to jakiś problem. I o ile ten pierwszy sąd myślę, że obalę dosyć łatwo i że pójdzie nam to sprawnie, o tyle jeżeli chodzi o ten drugi sąd, że stanowi to problem, to myślę, że tak łatwo mi z tym nie pójdzie i być może będzie trzeba zgodzić się na to, żeby po prostu powiedzieć o różnych aspektach i o tym, co wpływa na to, że traktujemy to jako zjawisko jednak problematyczne, bo ja mam takie wrażenie.
No to zacznijmy od tych innowacji. Dlaczego nie nazwałaby pani feminatywów innowacją?
Bo nie są nowe w języku polskim, ale może ze względu na to, żeby zachować pewien taki porządek i żeby wszystko dla wszystkich było jasne, to może zacznę od tego, że powiem, czym są feminatywy. Feminatyw to jest rzeczownik zwykle utworzony od rzeczownika męskiego i to jest taki rzeczownik, który nazywa kobiecy zawód lub funkcję albo jest żeńskim wariantem nazwy wykonawcy czynności. I nie jest to zjawisko, tak jak już zapowiedzieliśmy, nowe, mimo tego, że w ostatnich latach się właśnie bardzo dużo o feminatywach dyskutuje. Nie jest to nowe, dlatego że od zawsze funkcjonowały w języku polskim feminatywy, występowały od początków dziejów języka. Jeżeli byśmy sięgnęli sobie do takiego przykładu dawnego, archaicznego, to był taki wyraz, który był określeniem mężczyzny otyłego i to jest wyraz debeluch. No jak był debeluch, to była też oczywiście debelucha, czyli kobieta otyła. I od początku było tak, że jeżeli była nazwa męska, był rzeczownik nazywający właśnie mężczyznę z punktu widzenia tego, jaki on wykonuje zawód, bądź jaką wykonuje czynność, to starano się tworzyć od tego nazwy żeńskie, czyli dziennikarz, dziennikarka. Aktor, aktorka. I o aktorkę i o dziennikarkę się przecież nie kłócimy. Ale już o reżyserkę dałoby się, myślę, pokłócić i właśnie o tym będziemy dziś mówić. Ale wracając jeszcze do tego mitu dotyczącego tego, że feminatywy to jest zjawisko nowe w polszczyźnie. Nie jest ono nowe i eksplozja nazw żeńskich nie jest nawet zjawiskiem powojennym. W okresie międzywojennym obserwowano taką dużą frekwencję tego rodzaju wyrażeń. Pisała o tym w swoich pracach pani profesor Ewa Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego. Ona badała feminatywy w prasie, właśnie w prasie międzywojennej. I co jest ciekawe, znajdowała je, tak jak podkreśla, nie tylko w prasie kobiecej, ale także w prasie codziennej, w pismach tematycznych. Więc to nie są badania nieobiektywne. No i żeby właśnie potwierdzić to, o czym mówię, to może ja przytoczę taką próbkę przykładów z prac pani profesor. Podkreślam, że są to nazwy żeńskie, które pojawiły się w prasie w okresie międzywojennym. Doktorka, profesorka, adiunktka, botaniczka, etnografka, żołnierka, wartowniczka, komisarka, komandorka, dowódczyni, plutonowa, polityczka i tutaj mamy aż za chwilę będą trzy określenia jednej osoby, posełka, posełkini, poślica, jeźdźczyni, snobinetka. Snobinetka to jest wersja żeńska snoba. No i jeszcze do tego dołożyłabym kilka co najmniej przykładów, które miałam przyjemność usłyszeć w październiku ubiegłego roku, właśnie podczas referatu pani profesor Woźniak w Zielonej Górze. Zrobiłam sobie notatkę, bo mnie to zainteresowało i co tam jeszcze wynotowałam? Magistra, pedagogiczka, wyręczycielka pani domu, bardzo ładne określenie, separatka. To jest nazwa stanu cywilnego, to znaczy była to nazwa stanu cywilnego. Nie wiem, czy to jest odpowiednik obecnej singielki.
Separacja to jednak jest stan jeszcze bycia w małżeństwie chyba, ale jeszcze przed rozwodem.
Czyli ktoś, tak, kto się ta, która się odseparowała od kogoś.
Separacja przynajmniej tak się określa.
Ale że to jest stan, no może tak, może to właśnie tak jakoś konceptualizowano. I całe ogłoszenie sobie nawet jeszcze przepisałam z tego referatu. Ogłoszenie o pracę. Magistra farmacji, rutynowana, z dobrymi referencjami, szuka pracy. I co? Mieliśmy w dwudziestoleciu międzywojennym takie słowa, a teraz się o podobne spieramy.
To znaczy, że w okresie po II wojnie światowej te feminatywy gdzieś zaginęły, były rzadziej używane?
Tak.
Skoro teraz dziwimy się, że takie formy znów wypływają?
Trochę tak. Trochę tak, dlatego że w tym okresie powojennym do lat 60. już było ich trochę mniej. Ale te lata przyniosły traktorzystkę. Więc to nie jest tak, że nastąpił zupełny odwrót od nich, ale właśnie tendencje do tego, żeby jednak używać w odniesieniu do kobiet form męskich poprzedzonych członem pani, tendencje tę pogłębiły lata 70. i 80. XX wieku. W 90. już troszeczkę one znowu zaczęły wracać do języka, prawdopodobnie właśnie z tamtego czasu. Już pochodzą takie określenia sportsmenek jak judoczka, bo skoro jest judoka, to niech będzie i judoczka, piłkarka, teraz bardzo często używane wyrażenie, telewicka. Bo skoro jest telewic, to niech by była i telewicka. Więc trochę jest tak, że porzuciliśmy te wyrażenia, te formy żeńskie. No a teraz świat się o nie bardzo mocno upomina i już spieramy się o inne też formy niż te, które przytoczyłam, ale niektóre z nich też się właśnie wśród nich pojawiły. Doktorka, profesorka, adiunktka. No teraz mamy ministrę, mamy gościnie.
Marszałkini.
Marszałkinie, językoznawczynie, naukowczynie. Pewnie pan się zastanawia, co z tym robić. Pozwalać ludziom, żeby tak mówili, jak też się do tego...
Ja trochę nawiążę do tej naszej audycji poprzedniej a propos nazwisk i odmiany nazwisk, bo też pamiętam takie sceny choćby z polskiego Sejmu, gdzie była pani marszałek, nie życzyła sobie, żeby dziennikarz czy dziennikarka nazywała ją marszałkinią. Powiedziała stanowczo, jestem panią marszałek. Czy można sobie życzyć, żeby ktoś nie nazywał nas za pośrednictwem czy z użyciem feminatyw?
Można sobie tego życzyć. I mamy pełne prawo do tego, żeby albo po te wyrażenia sięgać, albo używać właśnie tych form męskich z członem pani. To jest szczególnie dobrze widziane w sytuacjach oficjalnych. Chociaż w sytuacjach oficjalnych słyszymy właśnie też te formy, które przed chwilą wymieniliśmy, czyli właśnie formę ministra czy formę marszałkini. Jeżeli chodzi o stanowisko Rady Języka Polskiego, to jest ono takie bardzo ostrożne. Rada Języka Polskiego zajęła stanowisko w tej sprawie w listopadzie 2019 roku i najogólniej prawo do stosowania nazw żeńskich zostawia mówiącym. Znaczy, zwraca się tutaj uwagę na to, że potrzebna jest większa symetria nazw osobników męskich i żeńskich, no ale też nie można nikogo do tego zmusić, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to używa takich form, a jeżeli komuś się one nie podobają, to może tych form nie używać, ale one zaczynają funkcjonować w języku i mam wrażenie, że jest ich coraz więcej, pojawiają się coraz częściej.
Czyli wracając do mojego pytania, gdybym ja, jako dziennikarz, chciał nazwać panią marszałek, panią, czy po prostu marszałkinią, to mam do tego prawo jako użytkownik języka, czy jeśli ona żąda, żeby nazywać ją po prostu panią marszałek, to muszę jej wolę uszanować.
Myślę, że zawsze warto zwracać uwagę na życzenia naszych rozmówców, odbiorców naszych komunikatów, więc jeżeli to nie kosztuje nas dużo, to można tę wolę uszanować. No ale też właśnie jest to problem. Właśnie już tutaj...
A z czego wynika ten opór właśnie samych kobiet często, żeby nazywać je, używając feminatywów? Bo też mam wrażenie, że często akurat przy tych nazwach funkcji jakichś, czyli jeśli mówimy o osobach znanych, sprawujących jakieś urzędy, jest ten problem. Nie każda pani chce być dyrektorką, woli być panią dyrektor. Nie każda pani chce być prezeską, woli być panią prezes na przykład.
Tak. Z czego wynika opór? Ja odpowiem na to pytanie pewną taką historią. Opowiem taką historię z życia wziętą mniej więcej prawie 20 lat temu. Na jednej z konferencji językoznawczych toczył się właśnie spór, taki dosyć gorący, spór o feminatywy. Czy ich używać, czy ich nie używać. Na tej konferencji był też profesor Marek Łaziński z Uniwersytetu Warszawskiego, który wówczas pracował nad swoją książką habilitacyjną, właśnie podejmującą podobną problematykę. Ta książka ukazała się kilka lat później, w 2006 roku i ma tytuł O panach i paniach, polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. I on wtedy bardzo wyraźnie obstawał za tym, żeby zgodzić się na te feminatywy, że jest to tylko kwestia czasu, kiedy nas te formy, o które wówczas się kłóciliśmy, przestaną dziwić, przestaną nas jakoś poruszać. O co my się wtedy kłóciliśmy? Ja panu powiem, o psycholożkę się kłóciliśmy, o profesorkę się kłóciliśmy, czyli o takie formy, które już teraz wydają mi się częste.
Pedagożkę pewnie też.
O pedagożkę, tak. Wydają nam się one częste w polszczyźnie. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że jeszcze będzie taki czas, kiedy pojawi się w języku polskim słowo gościni, kiedy pojawi się właśnie słowo ministra, czy wicka właśnie, czy marszałkini. Jest przecież tych form bardzo dużo. No i ja od razu powiem, że byłam przeciwniczką takich form i właśnie znalazłam się w tej frakcji, która powoływała się na argumenty przytaczane zresztą do dziś w podręczniku akademickim do kultury języka polskiego, podręczniku autorstwa Hanny Jadackiej. I tam wymienione są takie trzy argumenty, które miałyby wskazywać na ograniczenia w tworzeniu takich nazw i ich używaniu. Bo jeżeli chodzi o tworzenie, to ja uważam, że tutaj nie ma dużego problemu, bo system pozwala na bardzo dużo.
I każda forma, przepraszam, że przerwę, jest poprawna. Możemy nazwać panią poseł i posłanką, i posełką, i jakkolwiek sobie to wymyślimy, w ramach języka polskiego się mieści. Czy może doczekamy momentu, kiedy w słowniku będzie powiedziane wprost, że forma żeńska od słowa poseł to posłanka na przykład. Bo przytoczyła pani akurat te przykłady sprzed 100 lat, mniej więcej, i tam inaczej o posełkach się mówiło.
Ja nie wiem, jak to będzie w słownikach. Już teraz są słowniki feminatywów różnie przez różnych językoznawców oceniane. To pana pytanie jest jak najbardziej zasadne z tego powodu, że rzeczywiście system nam pozwala na bardzo dużo. Ale czy wszystko jest zgodne z systemem słowotwórczym danego języka? Od razu powiem, że nie wszystko i nie jest zgodna z tym systemem forma ministra. Tak się składa, że jakieś kilka lat temu zostałam zapytana przez jedną z dziennikarek olsztyńskich o właśnie feminatywy, jak ja się na to zapatruję. No, ja tam się wypowiedziałam na ten temat do tej gazety, w której ona pracowała i przywołałam przykład wyrażenia ministra. Przykład wyrażenia, które jest utworzone niezgodnie z systemem słowotwórczym po prostu języka polskiego. I dlaczego ten wyraz jest niezgodny z systemem? Dlatego, że jeżeli mamy tego rodzaju wyrażenie, jak minister, to powinniśmy użyć do utworzenia formy żeńskiej przyrostka K.
Czyli ministerka.
Czyli ministerka. No a nie A. No a tutaj jest forma ministra, więc ja się wtedy wypowiedziałam na temat tej formy ministra. Tak samo wypowiedział się równolegle do mnie, bez żadnych porozumień ze mną, profesor Mariusz Rutkowski, który został zapytany o to przez tę samą dziennikarkę, więc oboje potępiliśmy tę formę, no a oprócz tego wyraziliśmy swoje stanowisko, zajęliśmy swoje stanowisko w tym sporze o feminatywy. Zresztą profesor Rutkowski był bardziej liberalny ode mnie, jeżeli chodzi o akceptację tych form. No i co się stało? No i minęło kilka lat i mamy tę formę. Co może językoznawca w tej sytuacji? Może po prostu wyrazić swoją opinię, ale decydujący jest uzus, czyli ten powszechny zwyczaj językowy. I jeżeli ludzie przyjmą taką formę i zaczną tej formy używać i się do niej przyzwyczają, to ona po prostu będzie w języku, niezależnie od tego, czy my jako specjaliści uznamy jej zgodność z polskim systemem derywacyjnym, czy też nie. A wracając do tego, o czym zaczęłam mówić wcześniej, czyli do tych ograniczeń, co by miało ewentualnie wpływać na to, żeby jednak nie używać tych wyrażeń, to pojawiają się takie trzy argumenty w tym przywołanym przeze mnie wcześniej podręczniku. Ograniczenie fonologiczne, morfologiczne i semantyczne. Fonologiczne miałoby polegać na trudności w wymowie niektórych takich wyrażeń. Nie wiem, czy pan się domyśla, jakie to mogłyby być trudne w wymowie wyrazy, feminatywy.
Pewnie gdzieś tam zawierające blisko siebie dużą ilość spółgłosek.
Tak, taką zbitkę głosek ktk, na przykład adiunktka.
Albo prezydentka.
Prezydentka, architektka, pediatrka. O, jeszcze, ale radzimy sobie. Więc pytanie, na ile to jest duże ograniczenie? Architektka, adiunktka, ale gdyby tak parę razy z rzędu powiedzieć, powtórzyć sobie to, to już trochę gorzej by sobie język z tym radził. Więc może to coś jest na rzeczy, ale może drugie ograniczenie morfologiczne miałoby polegać na tym, że jednak dochodzi do oboczności podczas tworzenia tych wyrażeń żeńskich i na przykład mamy takie wyrażenia jak chirurżka, albo pedagożka, albo psycholożka, czyli nam g przechodzi w ży, ale to jest bardzo regularna oboczność w języku polskim, bo w innych wyrazach do niej dochodzi i to nie jest jakiś problem. Mamy słowo mucha, no ale czemu się przyglądam? Muszę. No i przecież nikomu to nie przeszkadza. A trzecie ograniczenie jest ograniczeniem semantycznym i miałby polegać na tym, że te wyrażenia jednak już były wcześniej zagospodarowane do nazywania pewnych innych obiektów. To znaczy nie nazywały osób, tylko nazywały pewne rzeczy albo zjawiska inne, na przykład pilotka. Pilotka to też czapka. A reżyserka właśnie, wspomniana przeze mnie na początku, to zdaje się, że to jest też pomieszczenie.
Tak, na przykład w radiu takie miejsce, gdzie się realizuje audycja, z drugiej strony za szybką z reguły siedzi dziennikarz, prezenter. Ja mam jeszcze jeden przykład, bo akurat interesuję się od lat sceną piosenki autorskiej i tam jest pojęcie barda zresztą. To też bard kiedyś był taki pieśniarz, który wędrował. Tak. I szukano też może trochę na siłę żeńskiej formy od barda. Pojawiła się bardotka. Bardessa, Bardini.
Aha, no właśnie, najbardziej regularna powinno być Bartka, a ta Bardotka ma inne odniesienie zdecydowanie, więc tutaj właśnie trochę to niby przeszkadza. Czy na przykład adwokatka. Teraz to już chyba nie ma tych czekoladek, ale kiedyś były takie czekoladki z likierem i one się nazywały właśnie adwokatki albo dziekanka. Pani dziekan jako dziekanka, ale przecież dziekanką nazywamy urlop dziekański. Tak. Potocznie mówi się o tym, że ktoś bierze dziekankę. I ze względu właśnie na to, że one wcześniej były używane do określenia czego innego, kogo innego, czy czego innego niż osoby, to widzi się tutaj pewien problem, pewną barierę. A mnie się wydaje, że największą barierą są nasze przyzwyczajenia. bo pamiętam, że wtedy, kiedy zaczynał się ten spór, właśnie gdzieś tam jeszcze początki XXI wieku, to była taka reklama. Znaczy, wtedy pedagożka, psycholożka, to były takie formy bardzo rzadkie. One nie były tak często używane publicznie jak teraz. I pamiętam, że była wtedy emitowana w telewizji taka reklama serków. Właśnie w tej reklamie serków dziewczynka mówiła do swojego kolegi: a ja zostanę kiedyś psycholożką. I dzięki tej reklamie to słowo się też upowszechniło. My się osłuchaliśmy z tym słowem do tego stopnia, że mam wrażenie, przestało nas ono razić. Nie wiem, używa pan takich form, tak na co dzień na przykład, czy niekoniecznie nawet na co dzień, w sytuacjach prywatnych, ale też na przykład w swojej pracy dziennikarskiej?
No, zdarza mi się.
Mówić o psycholożkach na
tak,
przykład?
To zazwyczaj tak.
A jak pan zapowiada gościa lub gościnie i ona zajmuje się psychologią, to przedstawia pan ją jako panią psycholog, czy jako psycholożkę?
Chyba już psycholożkę. Wydaje mi się, że wśród dziennikarzy czy osób gdzieś tam pojawiających się w mediach to słowo już się na tyle zakorzeniło, że nie mamy obaw, żeby go używać.
Właśnie. I mnie się wydaje, że to jest tego rodzaju przeszkoda, że to nam najbardziej przeszkadza. Nie wiem, czy pan ostatnio słyszał taką formę, one zaczęły się pojawiać, takie formy w jednej z reklam pewnego banku. Mnie one zastanawiają. To w ogóle nie ma nic bezpośrednio związanego z feminatywami, ale może to być podobny mechanizm adaptacji ich do języka. Czyj utrać? Został stworzony taki wyraz. To jest oczywiście ze względów marketingowych jutrać i tam się pojawiają nawet formy. Jutrałaś, będę jutrać. No i oczywiście możemy się do tego uśmiechać, ale teraz zaczęłam sobie tak eksperymentalnie myśleć, że to jest bardzo prawdopodobne, że właśnie przez to, że gdzieś tam usłyszeliśmy coś innego, coś nowego, nasze myśli się przy tym zatrzymują, zaczynamy sobie to właśnie gdzieś tam nam to pobrzmiewa w głowie, parę razy to powtórzymy i teraz pytanie, czy to nie będzie tak, że jakaś grupa to podchwyci i to po prostu wejdzie do języka. Tak się może zdarzyć. I dalej to jest już kwestia tego, jak się potoczą losy tego wyrażenia. Czy ono pojawi się i zniknie, bo pojawi się po nim jakieś inne, a to już przestanie nas interesować, albo okaże się, że jest zupełnie niepotrzebne. Czy też stanie się tak, że jednak spodoba nam się ono na tyle, będzie na tyle często używane, że zadomowi się w języku.
Już ponad 20 minut rozmawiamy sobie o feminatywach, to jeszcze zmierzając do końca mam jedno pytanie, bo pomyślałem sobie, że warto je też zadać, skoro rozmawiamy o feminatywach, a wspomniała pani profesora Mariusza Rutkowskiego. Pamiętam, że on chyba przy okazji obchodów Dnia Języka Ojczystego zwrócił moją uwagę na taki problem, który w języku się pojawia i może gdzieś na tle właśnie tej popularności feminatywów wyrósł, że zwracając się do szerszego grona osób, coraz częściej mówimy drogie studentki i drodzy studenci, drogie słuchaczki i słuchacze, rozróżniając. Pan profesor twierdzi, że to jest błąd, że powinniśmy używać tej ogólnej jednej nazwy całej społeczności, czyli mówiąc do studentek i studentów, drodzy studenci, do słuchaczek i słuchaczy, drodzy słuchacze.
Tak, to jest zjawisko ostatnio bardzo częste. Ja zgodzę się z profesorem Rutkowskim co do tego, że nie powinniśmy na pewno nadużywać takiego zwrotu adresatywnego. Argumentem przemawiającym za tym jest to, że forma męska pełni jednocześnie funkcję nazwy gatunkowej. Więc jeżeli ja zwracam się do grona osób, które uczestniczą w moich zajęciach, drodzy studenci, to mam na myśli i studentów, i studentki. I jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, szuka architekta, czy kogoś, kto się zna, kto wykonuje taki zawód, to ja zakładam, że gdybym znalazła takie ogłoszenie, że ktoś szuka architekta, a miałabym takie kwalifikacje, to nie pomyślałabym o tym, tak, że ja nie mogę się zgłosić, że mnie taka prośba nie dotyczy z tego powodu, że jestem kobietą, a tutaj komuś chodzi o mężczyznę. Ale teraz mi przyszło do głowy, że pod wpływem tej całej dyskusji o feminatywach, która jest gorąca, w której jest, mam wrażenie, dużo też jakichś takich niepotrzebnych, nieraz negatywnych emocji. Pod wpływem tej dyskusji nie wiem, czy by mi jednak przez chwilę nie przyszło do głowy, że może jednak komuś zależy na mężczyźnie, skoro nie napisał architektki albo nie napisał architekta i lub architektki. Ale co do tego sporu, to też mówiąc o tym sporze, warto odwołać się też do ustaleń, może nie do ustaleń, ale do opinii Rady Języka Polskiego. Rada Języka Polskiego zwróciła uwagę na to, że właśnie w takim układzie feminatywy są stosowane i z jednej strony podkreśla się to, że jest to znakiem tego, że mówiący czują potrzebę zwiększenia widoczności kobiet w języku i tekstach. Ale z drugiej strony właśnie Rada Języka Polskiego podkreśla, że nie ma potrzeby używania konstrukcji tego typu w każdym tekście, ze względu na to właśnie, o czym powiedziałam wcześniej, że te nazwy odnoszą się, mogą odnosić się, ta forma męska może odnosić się do obu płci. Ja szczerze powiedziawszy nie lubię tego układu z i studenci, i studentki. I jeszcze trzeba się pilnować, żeby najpierw użyć najlepiej tej formy żeńskiej, czyli studentki i studenci, dziennikarki i dziennikarze. I trochę się chyba w tym momencie możemy stać niepoważni, śmieszni. No nie wiem, tak to myślę może być odbierane.
Zostawiamy to z takim lekkim znakiem zapytania, może też na dyskusję kiedyś, no bo myślę, że jeśli to się jeszcze bardziej upowszechni, no to może i stanowisko Rady Języka Polskiego kiedyś się zmieni, czy niekoniecznie?
Może się zmienić. Może się zmienić, dlatego że Rada Języka Polskiego nie wydaje jakichś dyrektyw. Rada Języka Polskiego opiniuje, formułuje swoje stanowisko w jakiejś sprawie. To są pewnego rodzaju zalecenia. Poza tym my, językoznawcy, też nie jesteśmy od tego, żeby coś użytkownikom języka nakazywać, czy czegoś im zakazywać. Oczywiście no, sprzeciwiamy się używaniu form absolutnie niedobrych, na przykład jakichś niegramatycznych, ale jeżeli chodzi o taką delikatną sprawę, to trzeba ją rozwiązywać w sposób delikatny. I tak jak już właśnie dzisiaj o tym rozmawialiśmy, wspominaliśmy o tym, szanować też stanowisko tej drugiej strony, tej osoby, która chce, żeby na przykład tak, a nie inaczej się do niej zwracać. Ja dzisiaj starałam się być w tej naszej rozmowie bardzo obiektywna, na tyle, żeby nie ujawnić mojego stanowiska wobec feminatywów, czyli tego, czy ja wolę, żeby zwracać się do mnie, czy zapowiadać mnie, powiedzmy, czy mówić o mnie językoznawca czy językoznawczyni, naukowiec czy naukowczyni, gość czy gościni. Wydaje mi się, że nie ujawniłam swojej postawy względem tego.
Językoznawczyni z Katedry Języka Polskiego i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pani profesor Mariola Wołk, tradycyjnie towarzyszyła mi. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.